Dziękuję Panu Bogu za to, że mogę dzisiaj być razem z Wami. Muszę powiedzieć tak, że kiedy staliśmy tutaj śpiewać, nie odczułem takie szczęście w moim sercu, prawdziwe, autentyczne, dlatego że razem wspólnie, w jednym duchu stajemy, by oddać Bogu naszemu Zbawicielowi chwałę i cześć. Dziękuję pastorowi za możliwość, dla mnie taką możliwość, że mogę się stanąć przy Wami i dzielić się tym, co włożył moje serce. Faktycznie, kiedy sprawdzałem swoje notatki, swoje zapiski, kiedy ostatni raz byłem w Nowej Soli, to był listopad 2001, aż sam byłem zszokowany. Myślałem, nie musiałem coś pominąć, musiałem coś przechodzić. Gdzieś jest tu jeszcze jakaś data, że byłem, ale nie znalazłem. Faktycznie 6 lat temu byłem ostatni raz w Nowej Soli. I możemy powiedzieć tak, 6 lat to naprawdę dużo czasu, tak jak pastor wspomniał. To dużo czasu i myślę, że przez te 6 lat coś wydarzyło się w moim życiu. Przez te 6 lat coś wydarzyło się w życiu zboru w Nowej Soli. Coś wydarzyło się w Waszym życiu przez te 6 lat. Ja dzisiaj chciałbym się z Wami dzielić takimi naszymi doświadczeniami nowogórskimi, jak zostało tutaj powiedziane, służąc Boże w Nowej Kucie. I chciałbym się właśnie dzielić naszymi doświadczeniami, szczególnie z ostatnich kilku, dwóch, trzech lat. Ale zanim do tego dojdę, też chciałbym wspomnieć taką troszeczkę starszą historię naszego zboru. Dlatego, że tak to odbieram, tak to odczuwam. Szczególnie ten ostatni okres był takim okresem, gdzie Bóg coś czynił w naszych sercach i tym chciałem się z Wami po prostu dzisiaj podzielić. Więc temat, który przygotowałem, to duchowa odnowa, świadectwo zboru w Nowym Kucie. Czyli na podstawie świadectwa naszego zboru chciałbym mówić na temat duchowej odnowy. Nawróciłem się sam osobiście, nawróciłem się w 1986 roku, czyli to około 21 lat temu. To były lata 80. Ubiegłego wieku już, także ubiegły wiek, lata 80. I na pewno większość z Was pamięta, że to był taki dobry okres, jeżeli chodzi o duchową sytuację, duchową atmosferę w Polsce. Dlatego, że w latach 80., jak wspomniałem, ubiegłego wieku, powstało w Polsce wiele zborów i też w tym okresie nawróciło się wiele ludzi. W samym Krakowie, gdzie ja też się nawróciłem, rocznie zbór Betlejem Krakowski chrzcił około 50 osób. Rocznie tyle osób przystępowało do zboru, więc to naprawdę był taki, może nie było to przebudzenie, takie wielkie przebudzenie, o jakim gdzieś tam czytaliście, ale był to na pewno taki okres duchowego ożywienia. I też działo się tak, że od tego zboru krakowskiego powstawały nowe zbory w różnych pobliskich miasteczkach, ale także w dzielnicach Krakowa. I Nowa Huta jest właśnie taką jedną z dzielnic Krakowa, w której mieszka aż 250 tysięcy ludzi. I ówczesny pastor zboru, Kazimierz Sosolski, powiedział, że musicie iść pracować do Nowej Huty. Nam się to bardzo nie podobało, bo nam było tak dobrze w tym głównym krakowskim zborze, że tak naprawdę myśmy nie chcieli iść. Myśmy chcieli być tam u mamy, tak jak to niektórzy myślą. Ale powiedział, nie macie iść do Nowej Huty, tak mi Bóg mówi, tak Bóg mi kładzie na serce, że tam żebyście rozpoczęli pracę. No i myśmy się w taki zdrowy sposób odeszli. Ta grupa 20-25 osób odeszła, by tam pracować w Nowej Hucie, by tam rozwijać pracę, by tam umacniać i produktowywać zbór. I teraz muszę powiedzieć tak, że takie to jest moja obserwacja, że to duchowe ożywienie lat 80. zaczęło troszeczkę przygasać pod koniec lat 80. Praca już nie była taka łatwa, to znaczy w tym sensie, że już nie było takich efektów, nie nawracało się tyle ludzi, co nawracało się wcześniej. Już na przykład, aby nawróciła się jedna osoba, trzeba było wykonać dużo pracy ewangelizacyjnej, a później też dużo opieki już pasterskiej. Więc ta praca straciła taki swój dynamizm, taki, bym powiedział, świeży powiew Ducha Świętego. To się zaczęło dziać pod koniec lat 80., a wtedy właśnie zaczął powstawać zbór w Nowej Hucie. Więc te początki nasze były dosyć trudne. Muszę tak to powiedzieć, to były trudne początki. Nie mieliśmy też doświadczenia w prowadzeniu kościoła, w prowadzeniu zboru. Zmagaliśmy się z wieloma takimi problemami, z brakiem umiejętności, z brakiem doświadczenia, ale zbór powstał i jak mówię, te 20-25 osób zaczęliśmy samodzielną pracę w Nowej Hucie. Czyli po jakimś okresie, po jakimś czasie pojawiło się w Polsce takie nauczanie, też pojawiły się takie słowa prorocze, szczególnie od kaznodziejów, którzy przyjeżdżali za granicy, że do Polski nadciąga przebudzenie. Nie wiem, czy wy mieliście coś takiego w Nowej Soli też, tutaj też wam dużo na ten temat mówiono, głoszono, że do Polski nadciąga przebudzenie. Jako człowiek w sumie młody wierzę, bo to jeszcze było na początku mojej drogi, ja bardzo mocno wierzyłem w przebudzenie w Polsce. Muszę powiedzieć, że ja to przyjąłem z całego mojego serca i wierzyłem i modliłem się i z głębi serca oczekiwałem, że Bóg naprawdę poruszy nasz kraj, poruszy nasz kraj w taki niezwykły, cudowny sposób, że to, co się działo w latach 80., to było takie preludium, to było tylko takie przygotowanie, że tak naprawdę to przebudzenie, które Bóg przygotował w naszego kraju, nadciąga, że to przebudzenie nadejdzie, a wtedy będziemy oglądać wzrost Kościoła, a wtedy będziemy oglądać nawracających się ludzi, bo ja nie wierzę w przebudzenie bez nawróceń. Jeśli nie ma nawróceń, jeśli ludzie naprawdę nie zmieniają swojego życia, to dla mnie to nie jest biblijne przebudzenie. Możemy nazwać to jak chcemy, nie wiem, możemy to nazwać eksplozją emocji, uczuć, ale nie mogę tego nazwać przebudzeniem. Przebudzenie mamy wtedy, kiedy tak naprawdę kościoły zaczynają przebywać nowi ludzie, oddając swoje życie Chrystusowi. Tym dla mnie jest przebudzenie. Dzięki wtedy zaczęłam też czytać dużo książek na temat przebudzeń. Myślę, że niektóre z nich znacie, na przykład Bóg wśród Zulusów, czy Wielkie Przebudzenie, Colina Whitakera, książkę, albo książki Przebudzenie zaczyna się ode mnie, Ludmiły Klep, inne. I tak szczerze stoją przed wami mówię, że głęboko wierzyłem, że Bóg coś takiego przygotowuje w naszym kraju, że jako Polska doświadczymy tego. Na przykład bardzo mnie poruszało takie informacje, czy to, co czytałem o wielkich przebudzeniach w Stanach Zjednoczonych. Takie przebudzenie w latach 1857 do 1859. Jednym z głównych wtedy kaznodziejów tego przebudzenia był Charles Finney. I na przykład w ciągu 2 lat nawróciło się 1 000 000 ludzi. A wtedy Stany Zjednoczone liczyły 30 milionów osób. Przypomnijmy sobie, mniej ludzi niż obecnie żyje w Polsce, a nawróciło się w ciągu niespełna 2 lat około 1 000 000 ludzi. Tyle osób przyszło do kościołów, tyle opieki powstały nowe kościoły. Znaczy, dla mnie to było coś poruszające moje serce. Modliłem się, wiem, Boże, na coś takiego czekam. Ale musiałem przyznać z pokorą, co tu mówię, musiałem przyznać z pokorą, że kiedy przyglądałem się duchowej atmosferze w naszym kraju, to nie widziałem nadchodzącego przebudzenia. Kiedy przyglądałem się temu, co się dzieje i w zborze, w którym służyłem, i w zborach, które znałem, musiałem powiedzieć tak, ja nie widzę nadchodzących tych bezpośrednich oznak przebudzenia. Wiecie, kiedyś Charles Finney napisał takie słowa o przebudzeniu, chcę wam tutaj je zacytować. On napisał takie słowa. Według Charlesa Finneya, tego człowieka, o którym wspomniałem, który przeżył przebudzenie, był głównym kaznodzieją w okresie przebudzenia, on napisał tak. Przebudzenie zaczyna się wtedy, gdy suwerenne działanie Boga wskazuje, że zbliża się przebudzenie. To był punkt pierwszy. Punkt drugi. Gdy otaczająca nikczemność doprowadza chrześcijan do rozpaczy i uniżenia przed Bogiem. Czyli jeśli widzimy narastający wokół nas grzech, nikczemność, to zło, to my jesteśmy ukorzeni, to nas to serce nam rozrywa. My nie możemy tego znieść, modlimy się, prosimy, błagamy Boga o przemianę. Dalej, Finney mówi, gdy pojawia się duch modlitwy o przebudzenie. I to nie jest taka modlitwa, że od czasu do czasu ktoś się pomodli, ale faktycznie kościoły są poświęcone tej modlitwie. Kościoły z głębi serca ludzie wołają o to, aby Bóg poruszył kraj, poruszył miasto, poruszył zbory, gdzie jest gorąca modlitwa. Dalej pisze, że gdy uwaga usługujących kieruje się ku przebudzeniu i duchowej odnowie. A więc Finney mówi, że jeśli słyszymy usługi w tym temacie, w tym kierunku, to jest jeden ze znaków. Dalej Finney mówi, że gdy chrześcijanie wyznają grzechy jedni drugim, mówi, to wtedy jest to taki znak, że Bóg głęboko pracuje w naszych sercach, bo normalnie, wiecie, nie mamy takiego zwyczaju, takiej praktyki, aby wyznawać publicznie, może gdzieś tam tuż pastorskich rozmowach, to prędzej, ale żeby wyznawać grzechy jedni drugim. Dalej, gdy chrześcijanie dokonują poświęcenia koniecznych do rozprzestrzeniania się działania Ducha Świętego. A więc kiedy chrześcijanie są gotowi na poświęcenie większe niż normalnie, Bo to nie jest tak, że Duch Święty za nas wykona pracę. Duch Święty wykonuje tę pracę, którą my nie możemy wykonać. Ale tę pracę, którą my możemy wykonać, to Duch Święty za nas nie wykonuje. Jeśli my nie poświęcimy troszeczkę więcej z naszego życia, to też i ta praca nie zostanie wykonana. To są po prostu zwykłe prawidła. Jeśli my możemy coś zrobić, a my tego nie zrobimy, to to po prostu nie będzie zrobione. Natomiast Duch Święty wykonuje te rzeczy, które my nie możemy zrobić. Na przykład my nie możemy człowieka przekonać o grze. Chociażbyśmy nie wiem, w jaki sposób próbowali, chociażby człowiekowi nie wiem, całe Pismo Święte wyłożył, to ja go na siłę o grzechu nie przekonam. To jest zadanie Ducha Świętego. Ja mam powiedzieć o zbawieniu, o tym, że Jezus umarł, bo Duch Święty nas do tego, to my mamy zrobić. A Duch Święty przekonuje grzechu. I na koniec, gdy członkowie Kościoła pragną, aby Bóg dokonał przebudzenia takimi metodami, jakie uzna za stosowne. A więc on wyodrębnił 7 takich punktów, które ja tutaj przeczytałem i on mówi, gdy to się dzieje w Kościele, wtedy nadejdzie przebudzenie. To jest znak, że zbliża się przebudzenie. Ja rozmyślałem nad tymi punktami, które wam przeczytałem, dlatego że bardzo pragnąłem tego, aby do Polski przyjmowało ożywienie. Widzę ciągle, widziałam ten kraj, że ten kraj jest umęczony, udręczony, że jest duchowo związany, że potrzebuje wyzwolenia, że potrzebuje Ewangelii, że potrzebuje Jezusa Chrystusa żywego, nie religijnego Jezusa, ale żywego Jezusa, który przemieni serca, umysły ludzi. Ale kiedy analizowałem to, co pisał Pinel, z tym, co widziałem, teraz tu mówię głównie o zborze, w którym służyłem, musiałem się przyznać, i nie było to dla mnie łatwe, że nie widzę w zborze, w którym służę, tych oznak, które by zapowiadały, że oto przebudzenie jest blisko, oto przebudzenie nadciąga. Lata 90., początek też lat 2000, znaczy XXI wieku, to ciężka praca. Przez 10 lat ciężkiej pracy w zborze, zbór rozwinął się do 50 osób, to znaczy, że średnio nawracało się 2 osoby, 3 osoby rocznie. To dało, 3 osoby się nawróciły, 4 się nawróciły, 1 odeszła. A więc przez te 10 lat pracy była to taka, bym powiedział, no, bardzo trudna praca organizacyjna, praca duszpasterska. I jak wspomniałem wcześniej, na pewno nie było to duchowe przebudzenie, na pewno nie było to duchowe poruszenie. To było codzienne, trudne, mozolne, twarde życie Kościoła i zmaganie się z różnymi problemami wewnątrz, problemami duszpasterskimi, także problemami zewnątrz, różnego rodzaju atakami. I wiecie, moje serce tak zastanawiałem się nad tym, jak to jest. Panie, tutaj dziś słyszałem o tym, że Ty zapowiadasz przebudzenie nadchodzące do Polski, wiele ludzi potwierdza to, mówi o tym, ale kiedy się temu przyglądam, jakoś tak ciężko mi to dostrzec, ciężko mi to zobaczyć, ciężko mi, nie wiem, dostrzec te znaki, które by to zapowiadały, które by to na to wskazywały. I wiecie, dla mnie takim przełomowym momentem w sposobie mojego myślenia była pewna konferencja, na której usługiwał pewien pastor z Niemiec. To była taka konferencja dla pastorów i na tej konferencji byłem. I ten pastor powiedział coś, co bardzo mocno dotknęło mego życia i zmieniło mój sposób myślenia. Niemcy liczą około 80 milionów ludzi, czyli 2-krotnie więcej niż Polska. Wtedy w kościele zielonoświątkowym, czyli tym oficjalnym niemieckim kościele zielonoświątkowym, obok naszego kościoła było około 40 tysięcy osób, czyli proporcje dokładnie jak w Polsce. Bo w Polsce mamy połowę mniej ludności i mamy 20 tysięcy osób około w kościele zielonoświątkowym. Czyli proporcje w Niemczech były podobne. I opowiadał swoje świadectwo, jak został powołany, by pójść do małej bardzo miejscowości, to była mała miejscowość, by tam poprowadzić kościół. Kto tam przyjechał, to w tym kościele było parę osób, a najmłodsza z tych osób miała ponad 60 lat. Czyli on był młodym człowiekiem, a miał poprowadzić kościół, który zarobiło parę osób, kilka osób, a najmłodsza miała ponad 60 lat. I wiecie, on tak zastanawiał się, no jak ta praca będzie wyglądać, no jak ten zbór on poprowadzi, ale wiedział, że Bóg go powołuje do tej miejscowości. Zaczął tam pracować, usługiwać tym ludziom, głosić. To starsze pokolenie, wiecie, z biegiem lat zaczęło odchodzić, bo taki jest kolej życia, ale zaczęły się nawracać też małe osoby. I słuchajcie, po jakimś czasie ten zbór naprawdę doświadczył takiego Bożego ożywienia. tej małej miejscowości, kilkutysięcznej miejscowości, Bóg dokonał takiego ożywienia, że w tym zborze finalnie, kiedy ten pastor usługiwał, było już prawie 1000 osób. Mieli własny potężny budynek, mieli własną szkołę, którą prowadzili, mieli wpływ na całe miasteczko, bo to nieduże miasteczko, wyobraźcie sobie, nieduże miasteczko zbór, który ma 1000 osób. To oczywiście ogromny wpływ. I dla mnie zmienił się sposób myślenia i patrzenia na to przebudzenie. Ja myślałem sobie wcześniej tak, że to wygląda w ten sposób, że oto Bóg w jakiś na naturalny, cudowny sposób porusza cały kraj, porusza cały rejon, nawracają się ludzie. Jest to coś niezależnego w pewnym sensie od życia Kościoła. Jest to suwerenne działanie Boga, które przychodzi. I Bóg tam w cudowny sposób, i wtedy idzie wszystko tak łatwo. Jest ten, nazwijmy, wiatr w żagle. Wiecie, co to znaczy wiatr w żagle? Czasami na nabożeństwie czujemy to, że po prostu wieje wiatr i wtedy jest łatwo śpiewać, łatwo się jest modlić, łatwo jest, nie wiem, chwalić Pana, a czasami tak czujemy, jakby ten sufit był tutaj z takiej betonowej, czy żelbetonowej płyty i jest tak trudniej, tak ciężej. Myślę, że każdy to przeżył, każdy zbór to przeżył i każdy z nas to w indywidualnej modlitwie przeżył. Czasami mamy gdzieś taką modlitwę, że nie wiem, upłyniemy przed Panem i czujemy, że ta modlitwa porusza niebiosa, że tam w niebie to ona już się dochodzi przed Boży tron. Czasami jesteśmy gdzieś tam w swoim pokoju i myślimy, Boże, no wyżej niż do sufitu, to moja modlitwa chyba dzisiaj nie dociera. Myślę, że każdy z nas to przeżył. I właśnie ja sobie tak wyobrażałem przebudzenie, że to jest takie to poruszenie, taki wiatr, który przychodzi i obarwia cały rejon i wtedy w tym całym rejonie dokonuje się takie Boże odnowienie. Ale po tej usłudze tego brata z Niemiec moje myślenie zaczęło się zmieniać. Zrozumiałem coś takiego, że oto Bóg w jakimś tam rejonie poruszył jeden z gór. To nie było tak, że oto całe Niemcy przeżyły przebudzenie. Nie, małe miasteczko, nieduży zbór, jeden zbór, lokalny kościół, doświadczył Bożego dotknięcia, Bożego przebudzenia. I co się stało? I Bóg użył tego zboru, użył tych konkretnych ludzi, aby dotknąć jakiegoś tam rejonu. I dla mnie stało się to takie, zacząłem w ten sposób myśleć, że a może Bóg chce to czynić zupełnie inaczej niż ja sobie wyobrażam. A może Bóg chce dotknąć najpierw mnie? Dlaczego ja mam myśleć o tym, że oto kiedyś przyjdzie wiatr i położy całą Polskę, wiatr Ducha Świętego? I wtedy będzie nam tak łatwo pracować, będzie nam tak lekko pracować, lekko służyć, głosić Ewangelię. A może Bóg chce dotknąć osobiście najpierw mnie? A może Bóg coś chciał dokonać wewnątrz zboru, jednego zboru? I ja zacząłem w ten sposób patrzeć na to i w ten sposób patrzę dzisiaj. Że oto może być tak, zakładam, że może być tak, że oto w jednym mieście mamy kilka kościołów ewangelicznych. Tak jak my w Krakowie mamy około 10 zborów ewangelicznych w Krakowie, w jednym mieście. I może być tak, jestem o tym przekonany na dzisiaj, że oto Bóg może dotknąć jednego zboru w tym mieście. I ten zbor może doświadczać Bożego odnowienia, Bożego przebudzenia. Że w tym zborze może działać Duch Święty, a inne zbory mogą tego nie doświadczać. Zaczynam patrzeć na to zupełnie inaczej. Oto Bóg szuka ludzi, oto Bóg szuka pojedynczych kościołów, w których może dokonać swojego dzieła. To była zmiana mojego sposobu myślenia. Drodzy, i teraz ja ciągle modlę się o Boże poruszenie w naszym kraju. Pragnę, aby to przyszło, abyśmy wiedzieli, jak ludzie oddają swoje życie Jezusowi. Ale myślę w ten sposób, że Bóg najpierw musi znaleźć pojedynczych ludzi, że Bóg musi znaleźć najpierw pojedyncze zbory, które będzie mógł odnowić, aby stały się Bożymi naczyniami, Bożymi narzędziami do rozprzestrzeniania Jego Królestwa. Jak wspomniałem na początku, chciałbym powiedzieć coś na temat też zborów w Nowej Kucie. I może tak to powiem, że zauważyliśmy to, nie tylko ja, ale też i bracia, którzy ze mną współpracują w zborze, że od ponad 2 lat, muszę to powiedzieć, chcę to powiedzieć też bardzo tak normalnie i skromnie, z pokorą, że zbór w Nowej Kucie doświadczałam naprawdę takiego Bożego poruszenia, Bożego odnowienia. Tak jak wcześniej przez ileś tam 10 czy ponad 10 lat pracowaliśmy i te efekty były naprawdę bardzo skromne efekty, nawet no wręcz czasami były takie rok, że nikogo żeśmy nie uczcili. Dla mnie jako dla pastora był to naprawdę wielki ciosiec. Ja cierpiałem w moim sercu, kiedy był taki rok, że nikogo na przykład nie uczciliśmy. To wiedziałem, że to jest wielki problem, wielka trudność. Ale mówię, ostatnie dwa lata zbór przeżywa dobry okres. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że jest to przebudzenie, bo mówiłbym nieprawdę. To nie jest przebudzenie, ale to jest pewien rodzaj duchowego poruszenia, duchowego odrodzenia, który stał się dla nas błogosławieństwem. Liczba osób na nabożeństwach wzrosła. Średnio na nabożeństwie mam około 100 osób w niedzielę. Myślę, że to jest w porównaniu z okresem minionym, jest to naprawdę taki widoczny wzrost i też to ludzie, którzy chodzą do zboru, zauważają, że już jest nas coraz więcej. Spotkania modlitewne stały się dosyć popularne, nawet użyję takiego słowa, więc tak jak wcześniej ciężko było zgromadzić ludzi na spotkanie modlitewne. Te spotkania modlitewne nie cieszyły się taką, nazwijmy to, no, zainteresowaniem, bo jak wiecie, modlitwa, no to pewien rodzaj duchowego wysiłku, duchowej pracy. Ludzie bardziej woleli posłuchać, nie wiem, dobrego kazania, niż przyjść i się modlić. Tak teraz na przykład zauważam, że na spotkania modlitewne przychodzi dosyć duża liczba osób. Głównie poszliśmy w kierunku spotkań modlitewnych i to po prostu ludzie zaczynają chcieć w tym uczestniczyć, chcieć się modlić, wysłuchać krótkiego słowa, zaśpiewać kilka pieśni, a później już poświęcić czas po to, by się modlić. I spotkania młodzieżowe zaczęły się dynamicznie rozwijać. I to dla nas taką radością było to, że w tym roku po raz pierwszy w szkole niedzielnej na przykład mieliśmy więcej nauczycieli niż potrzeba. Musimy powiedzieć, że mamy komplet, no może tam od czasu do czasu się poprosimy. Do tej pory było zawsze tak, że brakowało w tej grupie dwóch nauczycieli, w tamtej grupie jednego nauczyciela, a więc to jest dla mnie takim dowodem, że niektóre osoby uaktywniły się, zapragnęły też jakoś włączyć się w życie kościoła, w życie zboru. Grupa muzyczna nam się rozrosła, musieliśmy ją podzielić na dwie, bo już no, nie mieścili się, powiedzmy, tutaj z przodu. I musieliśmy tę grupę po prostu rozdzielić po to, żeby była możliwość usługiwania, żeby każdy miał możliwość usługiwania. A więc i w ciągu roku te 6-8 osób zawsze uczcimy, inni ludzie też przychodzą, więc nazwijmy to tak, że ostatnie dwa lata to są takie lata, kiedy Bóg, ja tak wyraźnie widzę, Bóg coś odnawia, Bóg coś czyni, Bóg porusza nasze serca. I jesteśmy z tego szczęśliwi, chociaż wiemy, że to jeszcze nie jest żadne przebudzenie, jest to po prostu takie normalne dotknięcie Kościoła, mówienie Kościoła. I chciałbym, żebyśmy ten kierunek utrzymali, żebyśmy w tą stronę dalej szli. I teraz chciałbym się z Wami podzielić tym, czego użył Bóg konkretnie w zborze u nas, w zborze w Nowej Hucie. To nie jest, zastrzegam się, że to nie jest droga, która ma pójść każdy zbór. To jest, musimy w sposób dojrzały na to spojrzeć. To były te rzeczy, o których powiem, to były rzeczy, które wierzę w ten sposób, że dotkną się konkretnego zboru w konkretnych okolicznościach. Nie jest to sprawa obligatoryjna, obowiązująca każdy zbór. Musimy na to sposób taki dojrzały i mądry spojrzeć. Ja, jak powiedziałem, będzie to bardziej oparte o świadectwo naszego zboru, więc chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób Bóg się dotknął nas. Co się dokonało między nami, że zauważyliśmy, że ten powiew Boży jest taki troszeczkę mocniejszy niż w latach wcześniejszych. A też są widoczne tego owoce. I po pierwsze, Bóg użył w naszym zborze, po pierwsze użył konferencji, które odbywały się w Bieszczadach. Nie wiem, czy znacie, że kojarzycie, znacie wioski bieszczadzkie. Tam te zbory, w sumie trzy zbory organizują konferencje w maju, w lipcu i we wrześniu. Trzy razy w roku organizują. I był taki, nie wiem, jak do tego doszło, że duża grupa osób z naszego zboru zaczęła systematycznie jeździć na te konferencje. A więc około 20 osób średnio ze zboru zaczęło wyjeżdżać na konferencje w Bieszczady. I usługi podczas tych konferencji. Może ja Wam powiem tak, ja zawsze byłem dość taki sceptycznie nastawiony do konferencji. Wiecie, z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że czasami pojechali na konferencję ludzie ze zboru, przywieźli bardzo różne dziwne rzeczy i później oni się mi to od razu, żebym ja to w zborze wprowadzał, jak ja na tej konferencji nie byłem, to nawet nie wiedziałem, co to jest. I oni chcieli mi to do zboru, żebym tak musimy robić, bo tak było w ogóle na tej konferencji. Ja w gruncie rzeczy myślałem sobie tak, no są konferencje dobre i są konferencje złe. No ja nie wiem wcześniej, która jest dobra, a która jest zła. I zdarzało się, że te owoce po różnych konferencjach no, były takie sobie. Ale jeśli chodzi o te konferencje w Bieszczadach, to był rok 2004-2005-2006, ta grupa osób, około 20 osób, która jeździła ze zboru, ja widziałem, że oni wracają stamtąd, faktycznie wracają z odnowionym życiem. I mogę wymienić nawet nazwiska braci usługujących, szczególnie taka bardzo dobra osoba brata Bartoszego ze Słowacji. Myślę, że gdzieś tam znacie, bo tutaj Roman ma to na stronie internetowej jego kazania. Usługa brata Wasyla z Białorusi. To były takie usługi, które odcisnęły się głębokim piętnem, jeśli chodzi o osoby, które tam jeździły ze zborem, mówię, to była dosyć duża grupa ludzi. I zauważyłem, ja też sam na jednej z tych konferencji, właśnie basenem z Białorusi byłem, że ci ludzie pod wpływem tych konferencji zwiastowanego słowa coś zmieniali w swoim życiu w sposób autentyczny. To nie jest takie chwilowe przeżycie, że miło było, wysłuchaliśmy dobrego słowa, ale się skończyło, wracamy do domu i żyjemy tak jak żyliśmy, zanimśmy na konferencję pojechali. Nie. To było widać, że coś się dzieje w sercach ludzi, którzy tego słowa słuchają, że coś się dzieje, oni podejmują pewne decyzje odnośnie swojego życia. To było słowo, którego celem było odnawianie. To było słowo, którego celem było przyciągnięcie nas do coraz głębszej i prawdziwej, autentycznej społeczności z Jezusem. I takie dwie rzeczy, które gdzieś tak zabrzmiały bardzo mocno, oprócz tych rzeczy wzywających do odnowienia swojego życia z Bogiem, takiego prawdziwego, autentycznego, to słowo o modlitwie. Słowo o modlitwie Kościoła, modlitwie ludzi, porannej modlitwie, zanim rozpoczniesz dzień, zanim rozpoczniesz swoje obowiązki, zanim rozpoczniesz, nie wiem, wykonywanie swoich zwykłych, codziennych czynności, wezwanie do tego, aby najpierw spędzić czas z Bogiem. Kiedy na przykład przeczytamy Ewangelię Marka 1,35, to tam dowiadujemy się, że Jezus przez tym rankiem, przed świtem udawał się na rozmowę z Ojcem. Wiecie, to zaczęło poruszać ludzi, że jeśli nasz mistrz, nasz Pan, Jezus Chrystus, zanim, będąc Bożym Synem, będąc świętym i mając doskonałą z Ojcem, niczym niezakłóconą relację, rozpoczynał swój dzień od tego, aby spędzić go w modlitwie, od rozmowy z Ojcem, to również bardziej my jako ludzie, którzy doświadczamy różnego rodzaju ograniczeń, powinniśmy właśnie w ten sam sposób postępować i w ten sam sposób naśladować naszego Pana. A więc słowo, które miało ogromny wpływ, to jest pierwsze słowo o porannej modlitwie. Słuchajcie, to nie były żadne takie ogólnozborowe akcje, że myśmy, czy ktoś zaczął nagle nawoływać z góry. To się działo, bym powiedział, po cichu. To się działo nie za kazalnicy. To się nie działo oficjalnie, że oto ktoś stał za kazalnicą, czy pastor stał za kazalnicą i teraz nawoływał z góry do czynienia czegoś. To było takie oddolne. To było wynik od serc ludzkich. Ludzie sami podejmowali właśnie to wezwanie, aby coś zmieniać w swoim życiu. Myślę, że to jest coś takiego charakterystycznego. Nie działo się to ex cathedra, nie działo się to oficjalnie, nie płynęło to tutaj od pulpitu, ale bardziej Bóg dotykał ludzi indywidualnie. Nie było jakiegoś szumu, zamieszania. I to jest bardzo ważne, żeby nie robić jakiejś rewolucji, bo to może się okazać zgubne, to może się okazać efekt zupełnie odwrotny. Ale Bóg dotykał ludzi indywidualnie. I oni sami się zaczęli grupować, umawiać, i mówił, my się będziemy spotykać, my rano będziemy się modlić o jednej godzinie grupy ludzi ze zboru. My będziemy wstawać rano, będziemy się modlić, będziemy mówić. To była pierwsza rzecz, poranna modlitwa. Druga rzecz, na którą tak bardzo mocno też Bóg położył usługi w tym kierunku i to słowo gdzieś dotarło, to jest list do Rzymian 8,14. Ja może to przeczytam w naszym tłumaczeniu, później to skomentuję, jak to troszeczkę brzmi w tym tłumaczeniu. oryginalnym. Rzymian 8:14 jest powiedziane, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kiedyśmy ten tekst przeczytali, chociażby w tłumaczeniu literalnym, to brzmi, bo ci, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu, są synami Bożymi. Bo ci, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu, czyli to jest pewna różnica, bo ci, których Duch Boży prowadzi, a ci, którzy pozwalają się prowadzić Duchowi Świętemu. Zobaczcie, może być tak, że możemy być dziećmi Bożymi, możemy być chrześcijanami, a możemy zapomnieć o tym ważnym aspekcie, żeby się pozwolić prowadzić Duchowi Świętemu. Możemy chodzić do jakiegoś dnia nabożeństwa, nawet możemy być porządnymi chrześcijanami, ale gdzieś ten aspekt pozwolenia, to jest aspekt przyzwolenia, to jest aspekt dania prawa Bogu do tego, aby coś czynił w moim życiu. I ja teraz nie chciałbym rozwijać tego tematu o prowadzeniu Duchem Świętym, ale wiecie, taki bardzo mocny sygnał, taki bardzo mocna informacja. My na nowo musimy pozwolić Bogu. Na nowo musimy pozwolić Duchowi Świętemu. Po to, aby On zaczął dotykać naszego życia, zwracać uwagę, gdzie wieje Bóg, gdzie wieje Duch, co Bóg chce czynić. Pozwolić Bogu na pracę w naszych sercach. Rozumiem, myślę, staram się rozumieć naturę ludzką i natura ludzka jest taka, że my jako ludzie lubimy panować nad swoim życiem, lubimy sprawować kontrolę nad swoim życiem, a tu Bóg do nas mówi, wzywa nas, pozwólcie Duchowi. I to było też takie ważne wezwanie, dlatego że bardzo dobrze znamy ten fragment chociażby z Księgi Zachariasza, gdzie jest powiedziane, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu Duchowi to się stanie, mówi Pan. To jest tekst starotestamentowy odnoszący się do budowy świątyni, kiedy Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej mieli ogromne przeszkody w odbudowie świątyni. I wtedy Bóg powiedział, że nie dzięki waszej mądrości, sile i mocy się to stanie, ale dzięki mojemu Duchowi może się to stać. Uważam, że ten tekst jest bardzo nowotestamentowym tekstem. On się odnosi do budowy świątyni Nowego Przymierza. A świątynia Nowego Przymierza to jest Kościół. To jest świątynia Nowego Przymierza. To są ludzie. To jest świątynia Nowego Przymierza. I też Bóg mówi dzięki mojemu Duchowi. A więc dziś ten aspekt naturalnego wpływu Ducha Świętego jest naprawdę super ważny. Super ważny. Nie tylko nasze umiejętności, nie tylko nasze talenty, nie tylko nasze zdolności, ale pozwolenie Bogu coś czynić w naszych sercach. Więc te dwie rzeczy na tych konferencjach jakoś tak głęboko zapadły, dotknęły modlitwa, a później poleganie na Duchu Świętym, pozwolenie Duchowi Świętemu, aby coś czynił w naszym życiu, aby nas prowadził. Jest to aspekt otwarcia się człowieka. Jest to aspekt dopuszczenia Boga do swojego życia. Myślę, że po iluś tam latach chrześcijaństwa możemy być już tak bardzo ustabilizowani w naszym chodzeniu za Panem. Możemy mieć już tak bardzo poukładane nasze życie, że możemy działać w sposób schematyczny. Każdemu grozi rutyna. Nawet osobom głoszącym, tak i mnie też grozi rutyna. Dlatego jest potrzebny ten aspekt pozwolenia modyfikowania Duchowi Świętemu. I też naszego nieraz bardzo ustabilizowanego życia chrześcijańskiego. A może Bóg na tym etapie chce wprowadzić nowe, dobre rzeczy. Nowe, dobre elementy do mojego chrześcijaństwa. Może wcześniej tak nie myślałem, pomyślałem sobie, moje życie chrześcijańskie jest poukładane. A Bóg mówi, pozwól. Ja mam jeszcze pewne rzeczy, które chciałbym zmodyfikował w swoim życiu. I słuchajcie, owoc tych konferencji. Dlaczego mówię, że te konferencje miały znaczenie? Dlatego, że drzewo się poznaje po owocu. Drzewo się nie poznaje po korze, chociaż może niektórzy są takimi znawcami, ale Pan Jezus powiedział, że drzewo poznaje się po owocu. Tak samo bardzo ważny jest owoc. Tutaj nie chodzi o przeżycia emocjonalne tylko. To fajnie coś miłego przeżyć emocjonalnie. To fajnie się jest rozpłakać na małżeństwie. To fajnie jest rozradować się na nabożeństwie. Wiecie, to są miłe przeżycia, to są dobre przeżycia. Ale tak naprawdę liczy się owoc, czy liczy się efekt. Na to należy spojrzeć. Nie to, co w danym momencie przeżywamy, to może być miłe dla naszej duszy. Ale to, na co patrzy Bóg, to Bóg patrzy na ten, jaki to przyniosło efekt. I słuchajcie, ten owoc właśnie świadczy, że to było coś ważnego. Bo to brat, który był na tych konferencjach, samoczynnie po powrocie udaje się do swojej piwnicy, bierze młotek, bierze swoje płyty CD, a miał ich ponad 200 płyt CD i DVD, bierze młotek i każdą z tych płyt rozwala młotkiem. A później z Boże składa świadectwo i mówi, że Bóg tam poruszył jego serce, by zniszczyć bałwany lane złote i srebrne. Jeszcze tak to nazwał, lane bałwany złote i srebrne. A niektórzy wiecie, jak płyty są zrobione, że one mają też taką srebrną pokrywę. Mówi tak, byłem chrześcijaninem, wszystko wyglądało, w moim życiu wydawało się dobrze, ale oto był mój koń, to było moje hobby, to było moje zajęcie. Ściąganie muzyki, ściąganie filmu, nagrywanie, kolekcjonowanie tego. To zajmowało mi większość mojego wolnego czasu. Oprócz pracy, rodziny, to jeszcze takie hobby, które zajmowało większość jego życia. A nie były to rzeczy, nazwijmy to, stricte Boże, dla Królestwa Bożego. Ale oto po powrocie nagle Bóg porusza jego sercem, przyjeżdża i tak jak wcześniej nie mógł tego zrobić, bo żal mu było. Bo wiecie, nam jesteśmy z pewnymi rzeczami związani, które się nawet Bogu nie podobają, ale żal nam jest. On to zrobił. A za jego przykładem zrobili to bycie inni, bo to jest przykład, bo to jest dowód. Ja też musiałem gdzieś tam przeglądać wszystkie moje płyty w domu CD czy DVD i zobaczyć, która jest oryginalna, która jest tak przegrana przez brata czy przez kolegę, nie powinna być w ten sposób przegrana. Słuchajcie, to były na przykład takie rzeczy, które nie wynikały z tego, że ktoś oto z kasarnicy nawołuje do tego, ale gdzieś tam wewnętrznie, od środka, sami ludzie zaczęli to przeżywać. To stało się standardem, że na przykład nielegalne oprogramowanie komputerowe ludzie zaczęli wykasowywać swoje komputery. Uznali, że jest to coś, co Bóg nie akceptuje. I ja mówię, to nie wynikało z nauczania, że to było oficjalnie wprost podane. Gdzieś Bóg poruszał serce ludzi od domu i pokazywał, musisz to zmienić, mi się to nie podoba. I ja do siebie trzymałem bezpośrednio w tej sprawie. Znaczy, i takich przykładów, świadectw osób, które mamy kilka, ja tutaj wspomniałem jedno, mam opowiedzieć świadectwo innego brata, zboże, które od wielu lat był w zboże, miał takie przeżycie, że chciał sobie skrócić drogę, ale był płot, taki około dwumetrowy płot, i on myślał sobie, nie będę obchodził, bo cały plan był zawiązany tym płotem i przeskoczę tu, przeskoczę sobie z drugiej strony. Przeskakując przez ten płot, niechcący zawadził nogą i uderzył głową, spadł nieszczęśliwie, że uderzył głową krawężnik. Uderzając głową w krawężnik, ten panu czaszka, tutaj, no po prostu ogromne problemy. Około pół roku był na zwolnieniu lekarskim, podwójne widzenie. Już nie chcę opowiadać szczegółów, bo te szczegóły to musiałby on sam wam opowiadać. Ale chcę wam powiedzieć, że nagle przez te pół roku ten brat przeżył taką metamorfozę. Taką głęboką odnowę swojego życia. Można powiedzieć, to nieszczęście stało się zbawienne, jeśli chodzi o tą sferę duchową jego życia, stało się zbawienne. Nagle on był takim pasjonatą wszystkiego co nowe. On nurkował, skakał z spadochronu, chodził po jaskiniach, zajmował się przeróżnymi rzeczami, jeździł na rowerze górskim. Mówił, dla niego właśnie to przeżycie, ta adrenalina, to było coś, co musiał mieć w swoim życiu. I na to spędzał większość swojego wolnego czasu, oprócz pracy i rodziny, i większość środków finansowych. Na to poświęcał, aby dostarczać sobie tych doznań. Ktoś powie, czy to są grzeszne rzeczy, czy to jest grzech, że ktoś na przykład chodzi po górach, albo nurkuje. No samo w sobie to nie jest grzechem, ale jest to oddanie swojego życia na jakiś cel. Jeżeli to jest sporadyczne, no to jeszcze coś innego, ale on to robił systematycznie, nieraz na weekendy wyjeżdżał, kilka weekendów w miesiącu, po to, by się oddawać tym rzeczom. Słuchajcie, nagle przyszła głęboka refleksja o pamiętanie. I ten brat otrzymał takie wezwanie, idź i głoś Ewangelii. I to było przemiana życia, autentyczna przemiana życia. Zamiast poświęcać czas na te rzeczy, nazwijmy to same sobie niegrzeczne rzeczy, Bo to nie grzech, co robił, ale zaczął chodzić i głosić Ewangelię. Bóg odnawiał indywidualnie życie ludzi, a więc owoc. To jest pierwsza rzecz, owoc, a więc tej konferencji. Drugą rzecz, którą Bóg użył wobec naszego zboru, wobec ludzi w naszym zborze, i też to słowo sam przeżywałem, to jest słowo drugi Koryntian, druga księga Kronik, rozdział 7. Myślę, że znacie te słowa, ale ja już czytam tutaj. Druga księga Kronik, rozdział 7, werset 12-14. Druga Kronik, 7 rozdział, od 12-14 wersetu. I Bóg mówi w ten sposób. Ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego: wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. I dalej Bóg mówi tak. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię ich uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszą. Myślę, że gdzieś tam może i słyszeliście kazanie na tym podstawie tego fragmentu Pisma Świętego, albo sami, żeście, nie wiem, zwrócili uwagę na ten fragment Pisma Świętego. Ja powiem tak, zdarzało mi się, że usługiwałem z tego fragmentu Pisma Świętego, ale jakoś ta usługa nie zawsze docierała do odbiorców. Ja to widzę, nie zawsze trafiała do odbiorców. Ale był taki okres, kiedy to słowo, jak powiedziałem, znów nie z kazalnicy głoszone, ale poszczególne osoby ze zboru zaczęły czytać i odnosić do swojego życia. Uchwyciły się tego słowa, zobaczyły, że tutaj jest mowa o tym, że Bóg może dokonać pewnego odnowienia na określonych warunkach. A więc ileś tam osób ze zboru czytało to słowo i odnosiło to do swojego życia. Ja też się bardzo głęboko nad tym słowem zastanawiałem. Bo co tu jest powiedziane? To jest powiedziane tak, że Bóg mówi, gdy zamknę niebiosa. W tamtych czasach oznaczało to po prostu brak deszczu, czyli oznaczało to suszę. Ale gdybym miał to odnieść do czasów Nowego Przymierza, co to znaczy dzisiaj dla mnie zamknąć niebiosa jako dla chrześcijanina? Gdy ja myślę o zamkniętych niebiosach, to właśnie myślę o tym, o tej duchowej posusze, że brak jest deszczu Ducha Świętego. Mam zamknięte niebiosa, czyli ta rosa niebiańska. Ten deszcz Ducha Świętego nie spływa na moje życie, albo nie spływa na zbór, któremu usługuję. Zamknę niebiosa. Drugi jest powiedziane szarańcza. Szarańcza, gdy się pojawiała w jakimś rejonie, to zjadała wszystko, co się robi. Tam zostawała pustynia. Tam drzewa zostały obowocone z liści, nie było żadnej trawy, zostawała sucha pustynia. Dla mnie szarańcza jest obrazem braku błogosławieństwa. Nie ma błogosławieństwa, nie spływa błogosławieństwo z nieba. Zaraza to choroba, to śmierć, to umieranie, gdy coś się zaraza. A więc zaraza jest dla mnie też obrazem takiej właśnie duchowego ubóstwa. To tak jak Bóg powiedział do zboru w Sardes, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, że jesteś umarły. To jest zaraza. I słuchajcie, mi się było bardzo trudno przyznać jako pastorowi, jako człowiekowi usługującemu, bo mi się bardzo trudno przyznać do tego, że może to słowo o zamkniętych niebiosach, o szarańczy, o zarazie, że w jakimś sensie tyczy się mojego życia, czy w jakimś sensie tyczy się zboru. I to było bardzo trudno się do tego przyznać. Wolę mówić, nie, to nie tylko to do wszystkich, ale nie do mnie. Ja temu nie podlegam. Ale jakoś tak Bóg przekonywał mnie, zwróć uwagę na to słowo. Nie lekceważ go, nie odrzucaj go. Nie myśl, że ciebie to nie dotyczy. Zobacz, bądź szczery przede mną. Nie musi bojać, nie chcę zrobić krzywdy, nie chcę cię obeczyć, nie wiem, z autorytetu. Nie o to mi chodzi. Zwróć uwagę, co tutaj mówię. Słuchajcie, gdy analizowałem to słowo, zobaczyłem, że musiałem przyznać, Panie Boże, w jakiejś mierze to też dotyczy i mojego życia. Panie Boże, ja nie śmierzę do przytoczy mojego zboru. Ja muszę uznać fakty. Czy Panie o to pracujemy? Staramy się być w tym szczerzy. Ale ten owoc naprawdę jest mizerny. Boże, ja nie, naprawdę muszę to przyznać, że nie widzę tego deszczu, a tak bardzo tego deszczu potrzebuję. Tak bardzo ten deszcz mi jest potrzebny. Tak chciałbym widzieć, jak ten deszcz Ducha Świętego zlewa się i na moje życie, i na zbór, w którym służę. Panie, to słowo też odnosi się do mnie. To nie jest łatwe. Wiecie, to nie jest łatwe dla osoby usługującej. Szczególnie dla pastora to nie jest łatwe. Dziś, ja nie mówię, że tutaj trzeba to robić publiczne wyznanie, ale dziś nawet tej komorze przed Bogiem przyznać się do tego, to nie jest łatwe. Dalej Bóg mówi, zwróć uwagę, co ja mówię dalej. Bo ja myślę, że to jest taka zasada i tą zasadę na pewno dobrze znacie, że jeśli Bóg ma coś uzdrowić, to musi najpierw pokazać, że coś jest chore. Jeśli my nie chcemy uznać, że coś potrzebuje uzdrowienia, to jak Bóg ma to uzdrowić? Jeśli na przykład ja w swoim życiu nie przyznam się do tego, że potrzebuję zmiany, to jak mam przyjść ta zmiana? Jeśli człowiek nie uzna, że jest grzesznikiem, to jak on się może nawrócić? Może się nawrócić ktoś, kto nie uzna, że jest grzesznikiem i potrzebuje zbawienia? Nie nawróci się. Pierwszym krokiem jest uznanie swojego stanu faktycznego. To jest pierwszy krok. Jeśli ja tego nie uznam, to nie będę odnawiał żadnej przemiany. Bo Bóg mówi, jeżeli myślisz, że wszystko jest dobrze, no to w porządku. Jeżeli ty tak myślisz i nie chcesz puścić światła do swojego serca, no to ja przynosiłem tego światła nie puszczę. I to było, jak powiedziałem wcześniej, nie było to łatwe i proste dla mnie przyznanie się, że w jakimś sensie duchowym to słowo z drugiego listu do drugiej księgi kronik także dotyczy mnie, dotyczy zboru, którym służę. I dalej Bóg mówi, ale popatrz, jest dalej rozwiązanie. Dalej Bóg pokazuje, co, w jaką stronę musisz pójść, w jaką stronę powinieneś pójść. Dalej Bóg mówi, i ukorzy się mój lud. To jest pytanie, ukorzy się grzesznicy. Ukorzy się mój lud. Czyli to jest słowo do mnie, ukorzy się mój lud. To jest jeszcze trudniejsze niż pierwsze. To jest jeszcze trudniejsze niż uznanie, że potrzebuje zmiany. Mogę powiedzieć tak, że dzisiaj nie jest modne głoszenie o ukorzeniu się. Dzisiaj bardziej jest modne głoszenie bądź szczęśliwy, pokaż, że jesteś szczęśliwy, pokaż, że jesteś zadowolony, pokaż, że jesteś uśmiechnięty, nie prezentuj zawsze tą dobrą minę, prezentuj dobre chrześcijaństwo, pokażmy tylko to, co pozytywne. A co zrobić z tym, co wymaga uzdrowienia? Zawieść pod dywan, powiedzieć, czego nie ma, zaprezentować tylko tą stronę pozytywną i pominąć te rzeczy, które wymagają zmiany. Może jest taki kierunek, ale ja sobie myślę tak, ja nie chcę tego kierunku. Jeżeli Bóg mnie wzywa do tego, że mam być szczery przed Nim, to znaczy, że mam być szczery przed Nim, to znaczy, że mam mieć oczy otwarte. Jeśli coś wymaga przemiany, uzdrowienia, to ja muszę powiedzieć to przed Bogiem. Boże, to wymaga przemiany, uzdrowienia. To wymaga. Nie będę się sztucznie uśmiechał, robił można nazwać to plastikową uśmiechem, gdy wiem, że są rzeczy, które wymagają autentycznej odnowy. I to jest słowo, i ukorzy się mój lud. Dla mnie ukorzenie się to jest nic innego jak pokora. To jest nic innego jak uniżenie. To jest nic innego. I to wymaga pokory. To naprawdę wymaga pokory, żeby uznać, Boże, potrzebuję, abyś Ty zmienił i dotknął coś w moim życiu. To wymaga pokory. To wymaga takiego skruchy i uniżenia się przed Bogiem. Ale kiedy zaczniemy zastanawiać się nad swoim ukorzeniem, to zobaczymy, że to nie jest tylko stara testamentowa myśl. Ta myśl także występuje w Nowym Testamencie, bo Piotr w swoim słowie, w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 5, werset 5 i 6 czytamy tak. To jest strona 1320. 5 rozdział, wersety 5 i 6. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przebleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A dalej, ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył przez swego. Desmyślenie, ukuszcie się pod mocną rękę Bożą. Czyli ta ręka Boża musi być nad nami, a my musimy wejść pod tą hańbę. Ja bym to porównał do rodziców i dziecka. Jak dziecko dorasta, teraz zaczyna mieć właśnie córkę, która wchodzi w 11-letni, ja widzę, jak ona próbuje uciec od mojej ręki. Ona próbuje już iść, uciec. To jest... Próbuje wejść na swoją drogę. Próbuje, jak gdyby, żeby już nie chciałaby, żeby ten mój autorytet był nad nim. Próbuje zejść na bok. To jest moje dziecko, moja córka, którą kocham, ale widzę, że ona próbuje odejść. I Bóg mówi o tym samym, pod moją rękę, pod mój autorytet, ukusz się, ukuszcie się, to jest też słowo nowotestamentowe. I ja rozumiem, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy zarzucili na siebie łosienicę i posypali się popiołem. To chodzi o serce uniżone. O serce uniżone przed Bogiem. To jest to prawdziwe ukorzenie się. To nie jest demonstracja na zewnątrz, że my o to będziemy leżeć na nabożeństwie i będziemy wzywać, że mamy się ukorzyć. To jest coś, co się dokonuje w sercach ludzi. To jest coś, co dokonuje Bóg, ucząc człowieka prawdziwej pokory i zależności od siebie. I to jest pewien znak uniżenia. Naprawdę, drodzy, są takie chwile w życiu indywidualnym i myślę, że są też takie chwile w życiu Kościoła, kiedy my potrzebujemy się ukorzyć przed Bogiem. Potrzebujemy. Ja oczywiście zgadzam się z tym. Ja nie chciałbym tutaj wam mieszać w ten sposób, że jako chrześcijanie nie powinniśmy być radośni i szczęśliwi. Nie o tym mówię. Bóg też wzywa nas do radości. Ale ja mówię o tym, że kiedy widzimy w naszym życiu i kiedy widzimy też i w życiu braci i sióstr sytuacje, które napawają nas takim stanem smutku, że to jest niepokojące, to bracia i siostry, to jest normalne, że wtedy powinniśmy się przed Bogiem uniżać, przed Bogiem ukorzyć. A więc sytuacja, pierwsze wezwanie, tutaj Bóg mówi do Salomona, ukorzy się mój lud. Może jeszcze przywołam przykład Mojżesza. Pamiętacie, jak Izraelici wędrowali w pustyni i Izraelici zrobili sobie cielca, a Mojżesz był na górze. I co zrobił Mojżesz, kiedy zszedł na dół? Mojżesz nie powiedział tak, słuchajcie, nie ma sprawy. Rozwalimy cielca, zatuszujemy to spod dywan, zamieciemy, pójdziemy tam. Gdzie Mojżesz tak nie zrobił? Pierwszy fakt, że Mojżesz kazał rozbić tego cielca, ale dalej czytamy, że Mojżesz upadł i 40 dni leżał przed Bogiem. On się ukorzył z powodu cielca, którego zrobili Izraelici. To jest właśnie przykład, co znaczy ukorzyć się. Tu nie chodzi o to, żebyśmy właśnie przyjęli taką postawę w naszym chrześcijaństwie, że jak jest coś nie w porządku, słuchajcie, to zamkniemy to, zakryjemy to, ale my będziemy zawsze prezentować się w porządku. My jesteśmy zawsze super szczęśliwi. Nie. Przychodzą chwile na ukorzenie się. I właśnie Bóg o tym mówi, że kiedy są zamknięte niebiosa, kiedy szarańcza, kiedy zaraza, ukorzy się mój lud i dalej powiedziane będą się modlić. Będą się modlić. A więc pokora idzie, za pokorą idzie, będą się modlić. Drodzy, jest to druga rzecz, na którą Bóg tak bardzo mocno zwrócił moją uwagę i myślę, że uwagę wielu osób. Będą się modlić. I znów pierwszy Tymoteusza 2:1, myślę, że bardzo dobrze znacie te słowa, ja sobie pozwolę odczytać, to jest też nowotestamentowa myśl. Drugi Tymoteusza 2:1 jest powiedziane tak, przede wszystkim, to znaczy na początku, to jest coś pierwsze, to jest coś najważniejsze. Przede wszystkim więc napominam albo bardziej zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. O czym mówi apostoł Paweł? Co jest przede wszystkim? Co jest na pierwszym miejscu? Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić modlitwy. Przede wszystkim w kościele jest modlitwa. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Ukorzy się mój lud i będą się modlić. Tam jest nie powiedziane i pomodlą się. To jest różnica i pomodlą się. I będą się modlić. Przecież jest mowa o czymś, co ma swoją kontynuację. Co jest pewną stałą cechą, pewnym nawykiem. Czymś, co towarzyszy bez przerwy naszemu życiu. Będą się modlić. Apostoł Paweł mówi, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić, nie zanieść jednorazową. A dzisiaj zrobimy akcję modlitewną. I mieliśmy takie fajne spotkanie modlitewne, możemy już to zaniechać. Aby zanosić coś stałego, czas ciągły, będą zanosić. I to jest modlitwy, błagania, prośby, dziękczynienia. Na pierwszym miejscu modlitwa. musiałem ze smutkiem to przyznać w moim sercu i też na podstawie, jak mówię, też naszego zboru i na podstawie tych zborów, w których miałem okazję bywać, że modlitwa zaczyna w kościołach zanikać. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenie, czy podobne obserwacje, ale są inne formy życia zborowego, które wypierają modlitwę. Spotkania modlitewne stały się czymś mało, nazwijmy to, pociągającym, mało atrakcyjnym. Dlaczego? Bo o wiele łatwiej jest przy dobrej muzyce, przy dobrej grupie uwielbiającej przez godzinę spędzić czas z Panem. Ale gdybyśmy mieli nagle wyłączyć mikrofony, grupa muzyczna miała usiąść czy stanąć w przerwach, jakże ta godzina będzie nam się dłużyć, jakże będzie ona uciążliwa i trudna. Ale jednak Boże Słowo nam mówi, że nie wolno nam tego zaniechać, będą się modlić. Drodzy, to stało się czymś takim też ważnym w moim życiu, pomyślałem sobie tak, my musimy jako zbór postawić na modlitwę, na spotkanie modlitewne. Musimy postawić na spotkanie modlitewne. I w ten sposób też zaczęliśmy myśleć, nie tylko ja, ale inni bracia, drodzy, musimy pilnować modlitwy. Nic nie zrobimy, do niczego dalej nie dojdziemy, nie przekroczymy pewnej bariery, jeśli nie będzie zaplecza i nie będzie naprawdę wsparcia modlitewnego. I też chcę to powiedzieć, że to było naprawdę trudne. To był naprawdę trudny okres, ten okres, kiedy zaczynaliśmy kłaść na modlitwę nacisk. To nie było tak, że wszyscy powiedzieli świetnie, a teraz będziemy się naprawdę godzinami modlić. Nie, to jest pewna spinaczka, to jest tak jak zdobywanie pewnego szczytu. I jest to trudna wyprawa, ale jak się wyjdzie na górę, to jest piękny, piękny widok. Dlatego Bóg przypomina, powiedział do Salomonowi, będą się modlić, a w Nowym Testamencie mówi przede wszystkim modlitwa. Drodzy, i tak powiem wam szczerze, że czuję taką obawę w moim sercu, myśląc o kierunkach różnych zborów, że właśnie te spotkania modlitewne schodzą na drugi, na trzeci plan. Zamiast tego wolimy spotkać się na różnego rodzaju party, wolimy się spotkać na grillowaniu, nawet wolimy się spotkać na wykładzie Słowa Bożego czy na kazaniu. A gdzieś modlitwa zaczyna schodzić na drugi plan. Bóg bardzo wyraźnie to pokazuje w Słowie, On to akcentuje, podkreśla, mówi przede wszystkim, więc zawsze mam tego dane. Dalej Bóg mówi do Salomona, będą szukać mojego oblicza. Będą szukać mojego oblicza. Kiedy wspomniałem już Mojżesza wspólnego dalej, kiedy Mojżesz prowadził Izraela, to Mojżesz z taką determinacją zwracał się do Boga, mówi, Boże, daj mi oglądać chwałę Twoją. I to nie było takie luźne rzucone zdanie. To była pewna determinacja w sercu Bożego człowieka. On wręcz z takim bólem, bo Boże, daj mi oglądać chwałę Twoją, a jeżeli Ty nie pójdziesz z nami, to nie każ mi wyruszać. To nie każ mi prowadzić tego, bo jeżeli Ty nie pójdziesz ze mną, ja chcę, aby Twoje oblicze poszło ze mną. I tutaj widzę ogromną determinację i w tym też musi być nasza determinacja oglądania oblicza Bożego. Oglądania oblicza, szukania Bożego oblicza. Szukać Bożego oblicza to nic innego, jak szukać Bożej obecności. To nic innego. My szukamy Bożego oblicza, szukamy Bożej obecności w naszym życiu. I tu jest powiedziane słowo szukać, a więc to jest aktywność po naszej stronie. Jeśli będziemy Boga szukać, to On nam się da znaleźć. Szukanie zawsze wymaga ofiary z naszej strony. Zawsze wymaga poświęcenia. Wymaga poświęcenia czasu, wymaga poświęcenia naszej energii, wymaga oddania danej sprawy. Ale to się zawsze opłaca. Dlatego, że Bóg daje nam się znaleźć. Bóg nam daje skosztować czegoś, co nigdzie indziej nie skosztujemy. Przeżyliście na pewno chyba nieraz, co to znaczy bliskość Pana. Czy kochacie to bliskość Pana, kiedy Pan przychodzi, staje obok Ciebie, mówisz, Boże, jestem tak szczęśliwy, jest mi tak dobrze. Panie, żeby to nigdy od mojego życia nie odeszło. Chcę mieć to na wieki i chcę mieć to na zawsze. Takie chwile na pewno wielu z Was przeżyło. A kiedy autentycznie szukamy Bożego oblicza, to takich chwil mamy coraz więcej, takich doznań Boga coraz więcej, tym myślimy, Boże, jak to będzie pięknie i szczęśliwie będziemy u Ciebie, bo wtedy ta obecność będzie jeszcze potężniejsza, niewyobrażana. Dla dziecka Bożego, ja tak myślę, nie ma nic lepszego na tym świecie. Nie ma żadnej rzeczy, która byłaby bardziej atrakcyjna i pociągająca niż sam Bóg. niż sama Jego obecność. Kto tego skosztował, chociaż raz w życiu, powie, nic temu nie zrównę. Boża obecność jest najwspanialsza, najpiękniejsza. Kiedy wstaniemy tutaj, zaczniemy się modlić, zaczniemy śpiewać pieśni i nawet czujemy, że przyszedł Pan. Jesteśmy tacy szczęśliwi, mówimy, Boże, dla tej chwili, ja to warto było tu przyjść, dla tej chwili, żeby się z Tobą spotkać. Szukać Bożego oblicza, to właśnie doświadczać tej cudownej, nienaturalnej Bożej obecności. Gdzie sami wiecie, kiedy ona jest na nabożeństwie, a kiedy czujecie, że gdzieś czegoś brakuje. Tak samo w naszym indywidualnym życiu, kiedy ona jest, a czegoś brakuje. Bóg mówi, szukaj mojego oblicza z całego serca. Wtedy będziesz to miał. I wtedy będziesz naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Mało tego, będziesz chodził w Bożym autorytecie. Będziesz chodził w Bożym autorytecie. Autorytetu człowiek duchowego nie jest w stanie w niczym sobie wypracować. Autorytet duchowy jest skutkiem obecności Boga w jego życiu.
Amen.
To jest, przez to przychodzi autorytet. I wtedy człowiek naprawdę może się zmierzyć ze światem. A świat jest naprawdę zły i okrutny. On próbuje zniszczyć nasze duchowe życie, zalać nasze serca, pochłonąć nasze wnętrze. Drodzy będą szukać mojego oblicza i dalej Salomon mówi i odwrócą się od swoich złych dróg. Odwrócą się od swoich dróg. To, że Ty mówiłem, to przemiana życia. I chcę już taką jedną rzecz powiedzieć, że coś takiego zauważyłem, że nic tak nie motywuje ludzi do odwrócenia się od swoich złych dróg, jak przykład. Jak przykład. Gdy widzimy u kogoś, że on dokonał naprawdę takiej mocnej zmiany w swoim życiu i ta osoba o tym zaświadczy, pokaże i faktycznie jest dowód tego, że tak się stało, to inni mówią, ja też chcę tak zrobić. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja jestem w stanie przekonać kogoś z Was do odwrócenia się od czegoś. Nie jestem w stanie tego zrobić. Ale działanie Ducha Świętego i świadectwo, przykład kogoś naprawdę mogą mieć ogromny wpływ na odwrócenie się. Ty mówisz, ten brat tak postąpił. On tak mógł. Ja też tak mogę. Ja też chcę tą drogą pójść. To też dotyczy mojego życia. A więc nie tylko takie nawoływanie, ale przede wszystkim pokazywanie. To się może zacząć od jednej, od dwóch, od trzech osób i inni mogą pójść za tym. Odwrócą się od tego, co się Bogu nie podoba. Muszę powiedzieć tak, że chyba nigdy tak nie będzie w moim życiu, że nie będę miał rzeczy, od których się muszę odwracać. Nie wiem, może Wy macie inne doświadczenia, ale jako chrześcijanin, który już podobno za Panem ileś lat, ciągle stwierdzam, że w moim życiu są rzeczy, z których muszę się nawracać. Ja się już nawróciłem kiedyś, odezwę życie Chrystusowi, narodziłem się na nowo. Ale ciągle pojawiają się rzeczy, które Bóg mówi, a jeszcze to, a jeszcze tamto. To jest to odwracanie się, ciągle się odwracanie od poszczególnych rzeczy, po to, żeby się bardziej Bogu podobać. Po to, żeby On mógł być bliżej nas. Po to, żeby psalmista mówi tak, Dawid mówi tak. Nauczą się drogi doskonałej, abyś Ty mógł przyjść do mnie. Bardzo ciekawe. To ja będę szedł drogą, ja się będę uczył drogi doskonałej, po to, żebyś Ty mógł przyjść do mnie, po to, żebyś Ty mógł jeszcze bliżej mnie być. To ja się będę uczył tej drogi doskonałej. Tak jest w naszym życiu. To my mamy się uczyć tej Bożej drogi doskonałej, po to, żebyś Ty mógł przyjść do mnie. Po to, żebyś Ty mógł być bliżej mnie. I odwrócą się od swoich złych dróg. I wtedy jest obietnica. Ja uzdrowię ich ziemię. Ja wysłucham z niego, odpuszczę ich grzech i ziemię ich uzdrowię. To słowo uzdrowienie, które przyjdzie z drugiej. Bóg użył tego fragmentu Pisma Świętego, aby coś pokazać mi osobiście, aby coś pokazać Kościołowi w Nowej Rodzie. I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, i ostatnia rzecz, o której powiem, może zabrzmi to dla Was w taki sposób nowy czy dziwny, ale proszę wysłuchać mnie cierpliwie. Bóg użył chorób. Ja wcześniej powiedziałem, to jest droga zboru w Nowej Rodzie. Bóg użył chorób kilku osób, aby czegoś dokonać w Kościele w zborze. Dzisiaj patrząc na to z perspektywy kilku lat, muszę powiedzieć tak, że faktycznie, mimo tego, że to były bardzo trudne doświadczenia i przeżycia braci i sióstr, kochanych braci, kochanych panów i sióstr, zbór pod wpływem ich przeżyć, który zmiany. Werset, który chciałbym zacytować, który myślę, że jest adekwatny do tego, co powiedziałem, to jest list do Rzymian, werset 8, rozdział 8, werset 28, list do Rzymian, 8, 28. I to są Boże mówi tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Bóg współdziała we wszystkim. Słowo we wszystkim oznacza, że Bóg może użyć wszystkiego, żeby współdziałać ku dobremu. Ja nie chcę powiedzieć tutaj, stając w tym miejscu, że Bóg zesłał chorobę. Ja tego nie mówię. Nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo nie chcę popełnić jakiegoś błędu. Nie chcę tak powiedzieć, bo też nie mam takiego uprawnienia, żeby diagnozować, skąd się pewne rzeczy wzięły. Ale mogę powiedzieć to na przykładzie obserwacji, że Bóg użył tych chorób, braci i sióstr, aby coś odnowić w życiu Kościoła i w zboru. Czyli przynajmniej dwie osoby w naszym zborze są chore na skorzenie rozsiane. Jak może niektórzy z Was wiedzą, to bardzo poważne i przykre choroby. I patrząc na to, jak w takiej w sumie niedużej społeczności widzimy dwie osoby, które zachorowały na skorzenie rozsiane, to w jakiś sposób poruszało naprawdę głęboko nasze życie. Zwłaszcza, że wiedzieliśmy, że to są bardzo kochana siostra i bardzo kochany brat. Ludzie, którzy naprawdę idą za Bogiem i nie można im zarzucić czegoś niewłaściwego w życiu, a mimo to zostali doświadczeni taką chorobą. Mało tego, do tego jeszcze doszły inne przypadki, pomniejsze osób gdzieś, te choroby pojawiły się, kilka osób zgłosiło chorobę. I wiecie, na początku było takie zdezorientowanie, co zrobić, no, jak się zachować. Oczywiście na początku jest zawsze modlitwa, na pewno to ustąpi, na pewno Bóg dotknie, na pewno Bóg uzdrowi. Oczekujemy szybkiego rozwiązania. To jest normalne, początkowe myślenie. Ale zobaczymy, że w pewnym czasie te choroby nie wstępują. Te osoby, siostry, bracia borykają się z tymi chorobami. I zbór musiał w jakiś sposób się do tego ustosunkować. Muszę powiedzieć, zbór musiał się zmierzyć z tą sytuacją. Musiał się zmierzyć. Pierwsza rzecz, jaka pojawiła się, taka myśl, żeby zacząć pościć. Muszę no, przyznać się do tego, że jako zbór wcześniej, przez ileś tam funkcjonowania zboru, jako cały zbór nie pościliśmy. To były jakieś takie pojedyncze przypadki, że raczej to było indywidualnie kierowane. Jeżeli ktoś chciał pościć, no to pościć indywidualnie. Ale ja nigdy nie robiłem czegoś takiego, że była jakaś akcja zborowa, czy jakieś zborowe wezwanie całego zboru po prostu w tej sprawie. Może gdzieś tam jeden przypadek przez historię zboru. Teraz powstał taki pomysł. Słuchajcie, ale mamy poważne sprawy. Będziemy się modlić i będziemy o to pościć. Założyliśmy sobie taki roczny post. Taki łańcuch, że każdego dnia przez cały rok jedna osoba po kolei będzie pościć. I cały rok udało nam się przepościć cały rok w sprawie jednej osoby. W sprawie jednej osoby chorej. To nie przyniosło efektu w postaci uzdrowienia. Ale słuchajcie, to coś dokonało wewnątrz Kościoła, wewnątrz zboru. My modlimy się o to, aby Bóg dotknął się w pewnym pomocy. Dalej się o to modlimy. Ale sam ten fakt spowodował ogromną przemianę wśród zborów. Oto zbór nagle zaczął rozumieć, że coś takiego jak wspólny post jest rzeczą biblijną, uzasadnioną, właściwą. Zaczęliśmy po prostu pościć. Mało tego, kiedy ten rok minął, powstała taka myśl, która mi się nie wyszła ode mnie. Słuchajcie, ale nie przerwajmy tego postu. Kontynuujmy ten post dalej, kontynuujmy go drugi rok. Może zmienimy intencje, ale stało się to coś, co weszło, nazwijmy to, stało się czymś normalnym. A rozpoczęło się od postu o konkretną osobę, o konkretną chorobę. I nagle ten łańcuch postu został kontynuowany na kolejny rok. Więc my w każdego miesiąca wystawiamy listę, ludzie wpisują się, staramy się, aby każdego dnia przynajmniej jedna osoba ze zboru pościła o właśnie tylko o odnowienie, o dzieło ewangelizacji w mieście, w którym słyszymy. Słuchajcie, nagle się okazuje, że oto jakiś po prostu przypadek choroby nagle zmotywował nas do tego, że myśmy jako zbór zaczęli pościć. I zauważyłem, że to jest wykonalne, że ludzie, kiedy mają jakieś cele, to są gotowi się temu celowi oddać i poświęcić, Dla nas to była taka sprawa. Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, nie mieliśmy takiego zwyczaju. Znów, kiedybyśmy studiowali Pismo Święte na ten temat, zobaczylibyśmy, jak ważna jest to kwestia w życiu Kościoła. Jak ważna, a znów mogę powiedzieć tak, to jest moje spostrzeżenie, myślę, że nieco zaniedbana. We współczesnym chrześcijaństwie, we współczesnym Kościoła Ewangelicznym. Nieco zaniedbana. Dlatego, że wymaga od nas pewnego poświęcenia. I sam powiem, że czasami Bóg użyje czegoś, co się dokonało wewnątrz Kościoła, po to, żeby nagle się rozmawiać, chcę coś tam przypomnieć. Mało tego, zaczęliśmy studiować sobie słowo Izajasz 58, gdzie czytając, studiując to słowo, zobaczyliśmy, że post to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia. To jest tylko jeden aspekt. Post to jest coś więcej, to nie tylko niejedzenie. To jest w ogóle cała duchowa postawa człowieka w tym dniu, że to jest coś więcej. To jest serce człowieka oddane dla Pana, w tym dniu poświęcone dla Pana. I też tak zaczęliśmy nauczać. Nie tylko nie jedz, nie tylko utrzymuj się od jedzenia, ale zrób uczynkiem dzień dniem Panu, dniem oddzielonym dla Niego, dniem modlitwy i studiowania Pisma Świętego. Niech to będzie jeden dzień w miesiącu, ale niech to będzie naprawdę dzień dla Pana. Postaraj się odłożyć te rzeczy, które możesz odłożyć. Poświęć ten dzień dla Pana. Niech to będzie dzień miły Bogu, bo tak nas uczy Pismo Święte. I nie chodzi o to, żebym się powstrzymał od jedzenia, a z drugiej strony tylko marzył o tym, żeby już przyszła ta godzina, w której będę mógł pójść i otworzyć lodówkę i już od pół godziny chodzę koło lodówki, żeby już wybiła ta godzina. Nie o tym Bóg mówi. Bo mówi, uczy ten dzień poświęcony dla Pana. To jest pozmiły. To jest pozmiły Bóg. Ja sam w życiu przeszedłem takie posty, które były nie od Boga i były dla mnie tak wielkim ciężarem, że tylko marzyłem, żeby się zakończył ten post. Ale też przeszedłem post, który jest postem od Boga. I było coś innego. To był dzień, kiedy Bóg coś czynił ze mną. Coś czynił ze mną. I to był dzień, który sobie cenię. Ważny dzień w moim życiu. Jak powiedziałem, Bóg użył choroby, by odnowić post z Boże. Bóg użył choroby, aby wzbudzić nas wolność. Nagle zacząłem rozumieć, zastanawiać się nad tym i myśleć tak, że jeśli to przydarza się Bożym ludziom, to ja też nie mam immunitetu. Ja też nie mam immunitetu na różnego rodzaju przypadki. I różni ludzie mają wypadki, mają choroby. Nikt z nas oni nie ma immunitetu. Jedyną naszą obroną i ochroną jest Bóg. Nie możemy sobie tego lekceważyć. Ja nie mogę sobie tego lekceważyć, a ja jestem dzieckiem Bożym, jestem pastorem, głoszę Boże Słowo, to mnie nic już nie spotka. Słuchajcie, to jest błędne myślenie. I pastorzy chorują, i pastorzy młodo umierają, i dzieją się takie rzeczy. Ja nie mam żadnego immunitetu, moją jedyną ochroną jest Bóg. Tylko Bóg, jeśli On zdejmie ze mnie swoją rękę, to ginę. To po prostu już mnie nic nie trzyma, już mnie nic nie chroni. To wzbudza taką bojaźń Bożą, że Panie, ja jeśli ja nie będę przy Tobie, jeśli Ty nie będziesz moją ochroną, to cóż mnie ochroni? Nic mnie nie ochroni i nikt mnie nie ochroni. Wszystko mi się może przydarzyć, Ty jestem blisko Ciebie. A więc, bracia, siostry, nawet taka bojaźń Boża w sercu się człowieka pojawia, kiedy widzi różne przypadki trudne i myśli sobie, Panie, ja też nie mam jakiegoś specjalnego immunitetu, tylko Ty jesteś moją ochroną, Ty jesteś moim wybawcą. Nawet prosta rzecz, że siadamy do samochodu już taką rutyną, nagle ruszamy, zapomniałem o tym, żeby powiedzieć, Panie Boże, chroni mnie szczerze, nie? Bo różne rzeczy mogą się zdarzyć. Nikt z nas nie ma jakiejś specjalności i wyłączności na Boże i nikt nie ma z nas cudownych przywilejów. I drodzy, kolejna rzecz, która też jest to skutkiem tych właśnie chorób z Boże, to jest takie małe słowo wdzięczność. Powiem tak, że aż jest nie, aż obecności braci i sił, którzy tak zostali doświadczeni. Kiedy ja słyszę ich modlitwę pełną dziękczynienia, to muszę się wstydzić za wszelkie słowa narzekania i wszelkie słowa takie, bym powiedział, niezadowolenia, które gdzieś mogą się pojawić w moim życiu. I to dotyka całego zboru. Jakże ja mogę być niezadowolony? Jakże ja mogę narzekać? Jeśli koło mnie są ludzie, którzy mieliby powód do tego, żeby być niezadowoleni, a oni podnoszą swoje ręce i mówią, dziękuję Ci, Panie Boże, dziękuję Ci za moje życie. Słuchajcie, to taką głęboką refleksję wzbudza w człowieku, to jakże ja mogę być niezadowolony, mogę pójść gdzie chcę, mogę pojechać gdzie chcę, mogę na własnych nogach się poruszać. Mogę robić te rzeczy, o których oni marzą i zrobić nie mogą. I oni są wdzięczni Bogu, a ja mam powód, żeby narzekać? Kochani, to jest takie otrzeźwienie, nagle na człowieka przychodzi. I to otrzeźwienie też przyszło na nasze, na moje życie i myślę, że na życie wiele osób ze zboru. Słysząc dziękczynienie i modlitwę właśnie tych ludzi, że sami znaleźli się doświadczeniem. To są trudne rzeczy. Modlimy się o to, żeby Bóg to sobie uzdrowił, żeby Bóg to sobie dotknął. Modlimy się o to,
ale na dzisiaj tego uzdrowienia nie ma. Na dzisiaj to nie ma, ale jest głęboka przemiana zboru, patrząc na tę sytuację. W tym sensie mogę powiedzieć, Bóg współdziała ku dobremu i Bóg tych rzeczy użył. A też ufam w to i modlę się o to, aby Bóg dokończył swojego dzieła. I to finalnym dziełem, że było to, że te osoby staną na własne nogi. Tutaj nie eliminujemy Bożego zdrowienia. Ja rozumiem tak, że jeżeli Bóg wykona swoje dzieło, to później może przyjść zdrowienie. Jeżeli Bóg coś uczyni z naszym życiem, to później przychodzi przemiana. Przychodzi doświadczenie, że nas coś w nas zmienić. Jeśli się okaże to skuteczne, ta przemiana nastąpi, to też Bóg zdejmuje to brzemię i ten ciężar. To jest jego przemiana. I podsumowując, Bóg użył wobec zborów w konferencji Pieszczada, usług Libertatu, brata Bosiego, brata Basyna. Bóg użył słowa z drugiej chwili kronik. Bóg użył chorób, które spowodowały zmiany myślenia, odnowiły post, odnowiły wdzięczność, odnowiły wyjaźń Bożą. Bóg prowadzi swój Kościół do odnowienia. Chcę powiedzieć tak. Jesteśmy na początku drogi. Czasami mam taką obawę w sercu, wiecie, obawę o to, żebyśmy się nie cofnęli do tyłu. Zobaczymy, jak łatwo się cofnąć. Jak łatwo zaniedbać to, co już mamy. Po prostu Paweł mówi, tylko trwajcie w tym, co już osiągnęliście. Tylko trwajcie. Diabeł jest prawda, bardzo konsekwentny. Jeśli dam mu miejsce, on wróci. Jeśli pozwolimy mu, on wróci i zabierze to, co już było nasze. Tak to jest w duchowym świecie, w duchowym życiu. Jeśli na przykład jako zbór do czegoś doszliśmy, a przestaniemy się pilnować tylko na miesiąc, na dwa, to zaraz cofniemy się do tego. Samo w naszym duchowym życiu jest tak samo. Gdybyś nagle przestał się modlić, przestał czytać Pismo Święte, przestał chodzić na nabożeństwa, w ciągu miesiąca cofnąłeś się o ileś tam, o epokę w duchowym swojego rozwoju. A później powód jest w drodze jeszcze trudniejszy. Powód wymaga jeszcze większego wysiłku. Tak samo patrząc na to, jak Bóg działa w nas, jak Bóg działa w nowych ludzi, zastanawiam się, Panie, wiem, że to jest początek, jeszcze daleka droga, ale Boże, pozwól nam nie stracić to, co mamy dzisiaj. To, czego nauczyliśmy się dzisiaj, bo tak łatwo to zaniedbać, tak łatwo to stracić. A będzie zbój o to, żeby utrzymać to, co jest teraz, a jednocześnie prośba, Panie, jeszcze krok do przodu. Bo to jest dopiero taki początek. To są pierwsze te rzeczy, które są naprawdę na samym początku. Panie, potrzebujemy czegoś więcej, ale wiem, że do tego droga jeszcze jest daleka przed nami. Może powiem na koniec takie zdanie. Wielkie błogosławieństwo wymaga wielkich powierzchni. Wielkie błogosławieństwo wymaga wielkich poświęceń. Jeżeli chcesz wielu trzymać, musisz wyrywać. I ktoś może powiedzieć, że to jest zaprzeczenie łaski. To nie jest zaprzeczenie łaski. Aby wiele otrzymać, musisz być gotów wiele poświęcić ze swojego życia. Nie widzę innej drogi. Nie widzę innej możliwości. Inna teologia i inna Ewangelia nie jest mi bliska, nie interesuje mnie. Jestem o tym przekonany, że tak jest. Wszystko, co jest to naprawdę cenne od Boga. Zresztą Bóg powiedział to do Jeremiasza. Jeśli dasz z tego życia to cenne, a nie to, co pospolite, będziesz moim ustami. Jeśli dasz to cenne, a to, co pospolite, będziesz moim ustami. Myślę, że to prawda dotyczy się także Kościoła Nowego Przymierza. Drodzy, na końcu chciałbym zaproponować modlitwę. Tą modlitwę chciałbym poprzeć o psalm 80. Czy możemy jeszcze zakończyć modlitwą psalmem 80? Psalm 80 jest to prośba, on ma taki tytuł, prośba o odnowę. Na 640. Ten sam chciałbym przeczytać, a później zaprosić nas wszystkich do modlitwy. Do modlitwy w kontekście tego, co mówiłem. Może warto też modlitwę skonfrontować samego siebie z Bogiem. Słowo, które mówiłem, skonfrontować z osobą naszego Pana. Sam Asafowy, to jest prośba o odnowę od wersetu drugiego. Pasterzu Izraela, słuchaj. Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na chalubach, ukaż się w chwale. Przed obliczem Efraima, Benjamina i Menasesa zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą. Boże, odmów nas i rozjaśnij oblicze swoje, jak będziemy zbawieni. Panie Boże zastępów, dopóki gniewać się będziesz, pomimo modlitwy ludu swojego. Karmisz nas płaczem jak lewem, pojrz nas łzami nad miarę. Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych i szydząc nas nieprzyjaciele nasi. Boże zastępów, spraw nam odnowę i rozjaśnij oczy swoje, jak będziemy zbawieni. Tyś przemysł winąłeś z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałęziami cedry Boże. Wypuściła pędy aż do morza, a latorośle swe aż do rzeki. Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą? Pustoszy ją dzik, a zwierz dziki pasie się na nim. Boże zastępów, spraw nam odnowę, spójrz nieba i patrz. Ujmij się za tą winoroślą i szczepem, który zasadziła prawica twoja. Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś, spalili ją ogniem i porąbali. Niech zginą od grozy oblicza twego. Ręka twoja niech spoczy na mężu prawicy twojej, na synu człowieczym, któregoś sobie wychował. My zaś już nie odstąpimy od ciebie. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali imienia twojego. Panie Boże zastępów, sprawną odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Główna myśl tego psalmu to Panie Boże zastępów, sprawną odnowę. Cztery myśli, które chcę podkreślić. Asa modli się, ukaż się w chwale. Czy to jest właściwa modlitwa? A nasza modlitwa, to mówimy, Boże, ukaż się w chwale. Dalej w wersecie trzecim mówi, zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą. Ukaż się w chwale, zbudź moc swoją. I później cztery razy Asa mówi, obud nas i rozjaśnij oblicze swoje. Werset czwarty, werset ósmy, Boże zastępów sprawną odnowę. Werset piętnasty, Boże zastępów sprawną odnowę. Werset dwudziesty, Panie Boże zastępów sprawną odnowę. Czy widzimy determinację tego człowieka? To nie jest taka modlitwa, Panie Boże sprawną odnowę, amen, idę do domu. To jest determinacja, to jest wołanie, taka narastająca dramaturgia. Asa widzi potrzebę, aby Bóg swoją chwałą objawił i ze swoją mocą cieszył. Drodzy, gdzieś to widzę i czuję w swoim sercu, że jest to modlitwa bardzo aktualna. Aktualna dla mnie, myślę, że aktualna dla zboru, który służę, ale myślę, że ta aktualizacja jest troszeczkę szersza. Możemy sięgać też do innych zborów. Panie Boże zastępów, sprawne oddane, ukaż się w parę, zbudź moc swoją i przychodź. Panie, tego pragniemy. Bez tego nic uczynić nie możemy, bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Przyjdźmy nas mocy i poświęcenia. Chcę Cię zaprosić do wspólnej naszej modlitwy. Zadawajmy do Pana.